Cześć! Bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. Kochani słuchacze, na początek i widzowie też, prośba do Was, jeżeli słuchacie tego na Spotify'u, to zaobserwujcie na Spotify'u. A jeżeli słuchacie tego na YouTubie, to wejdźcie na Spotify i też zaobserwujcie. Całkiem serio to proszę, bo bardzo mi się to po prostu przyda, żeby gdzieś więcej ludzi usłyszało ten podcast. Dobra, ale przedstawiam gościnie. Marta Górna, dziennikarka Gazety Wyborczej i autorka bloga Górna Ogląda.
Cześć wszystkim.
Znasz się bardzo dobrze na filmach klasy B.
Podobno tak.
No, na pewno lepiej niż większość osób, które żyją w Polsce, bo ja na przykład się nie znam. Jeszcze tutaj przyda nam się chyba ustawienie ostrości. O, proszę bardzo. Kuchnia nagrywania. No to słuchaj, pytanie na początek. Co to są właściwie te filmy klasy B?
A to jest bardzo, wbrew pozorom, trudne pytanie, bo można je na przykład zdefiniować jako filmy z bardzo małym budżetem, z nieznanymi aktorami i ogólnie takie robione potajności bardzo szybko i tak dalej. Ale tak naprawdę dzisiaj to samo można powiedzieć o artystycznym kinie niezależnym, prawda? Więc moim zdaniem ta definicja już się trochę zestarzała, a ja zresztą nigdy nie myślałam o filmach klasy B jako o jakiejś gorszej stronie kina. Wydaje mi się, że filmy klasy B to są filmy, które po prostu mają dawać tylko i wyłącznie rozrywkę. Filmy, które nie są tak bardzo, znaczy ich twórcy nie są tak bardzo skupieni na tym, żeby powiedzieć coś istotnego, chociaż to też czasem im się zdarza, no czasami mimochodem, a czasami jest to zaplanowane. Więc wydaje mi się, że filmy klasy B, jakbym miała na przykład podać moją definicję, to są właśnie takie filmy, które oferują rozrywkę, nie mają pretensji do bycia czymś więcej niż na przykład horrorem albo filmem o krwiożerczym kosmicie dziesiątkującym załogę jakiegoś statku. Ale im więcej w ogóle oglądam filmów klasy B, tym bardziej mi się wydaje, że to są filmy, które bardzo dużo mówią o rzeczywistości, w której powstawały, o czasach, w których zostały zrobione, że to właśnie jest takie strasznie nieoczywiste i tak naprawdę każdy mógłby mieć swoją definicję filmu klasy B, prawda?
Czyli one mówią, tak jak rozumiem, chyba też po prostu się inspirują, nie wiem, strachami, które w danym czasie są.
Tak, tak. Tak.
W latach, nie wiem, 80. będzie bomba atomowa, mm-hmm. W latach 90. może jakiś optymizm, a teraz, nie wiem, zagłada klimatyczna.
No tak, to w ogóle jakby się właśnie popatrzyło na dekady i w ogóle na to, o czym opowiadały filmy, to masz rację, one właśnie mówiły o lękach, na przykład właśnie w czasach zimnej wojny, czy strachu przed wojną nuklearną, no to właśnie te lęki miały wyraz w fabułach też. Wraz z kolejnymi jakimiś, no nie wiem, na przykład odkryciami w kosmosie, no to pojawiały się potwory. Też potem było jeszcze kino eksploatacji, które też jest bardzo interesujące, więc tak. No.
Bo to kino eksploatacji, po polsku kino eksploatacji? Czy eksploatacji?
I ja sobie, bo właściwie jest ten taki angielski exploitation i ja sobie zaczęłam to tłumaczyć na własne potrzeby. Czasami mnie poprawiają czytelnicy, czasami właśnie widzę to napisane tak jak ja mówię, więc w sumie trudno powiedzieć.
Okej. Dobra, ale wrócimy do tego kina, bo jeszcze chciałem właśnie dopytać się o to, skąd one się wzięły. W sensie, skąd się w ogóle wzięła ta nazwa i czy one mają jakąś historię?
Tak, one tak naprawdę miały swój początek, można to pewnie tak nazwać, w latach 50. wraz z taką rosnącą falą popularności kina samochodowego. I wtedy na przykład Powstawały takie bardzo tanie filmy z potworami, którym było widać zamek błyskawiczny na plecach. I właśnie w produkcji takich filmów przodował Roger Corman, który właściwie można powiedzieć, że jest ojcem trochę kina klasy B. Potem pod koniec lat 60. właśnie jak już kodeks Heisa upadł i twórcy filmowi nie musieli się przejmować tym, co można pokazywać na ekranie, czego nie można, no to wtedy właśnie też zaczęły powstawać różne nurty, które właśnie, tak jak wcześniej wspomniałeś, żerowały na różnych lękach, albo nie tylko na lękach, czasami na ważnych społecznie jakichś problemach, które na przykład zajmowały wtedy Amerykanów, no bo skupiamy się na kinie amerykańskim, no więc to była na przykład walka o równouprawnienie Afroamerykanów albo kino gwałtu z kolei było taką odpowiedzią kina klasy B na ten problem, czy gwałt należy karać karą śmierci. No i to właśnie, no właśnie tak.
Okej, okay, to jest w ogóle bardzo ciekawe, nie? Bo z tego co kojarzę poprawnie, jeżeli się nie mylę, to chyba chodziło o to, że wychodził jakiś duży film, ale żeby coś jeszcze było w ramach seansu, to dodawali jeszcze taki tańszy film, którego za bardzo nie reklamowali, tak? I to się z tego wzięło, a potem faktycznie... A ten kodeks Heisa, to ja chyba wiem o co chodzi, ale nie jestem pewien, o co z nim chodzi.
Ja go aż tak dobrze nie znam. No na pewno on bardzo długo dyktował w Hollywood właśnie, co może być pokazywane na ekranie, a co nie, właśnie jeśli chodzi o sceny erotyczne, przemoc i tak dalej. No i właśnie po wybuchu rewolucji seksualnej, obyczajowej, on jakby stracił w ogóle swój sens, więc też można zaobserwować na przełomie lat 60., 70., że powstało bardzo dużo filmów takich przekraczających granice, no bo też twórcy byli spragnieni takiej wolności artystycznej i to, że ten kodeks już ich nie obowiązywał, no to właśnie sprawiło, że oni mogli się wyrwać na wolność.
Okej, okay, to jest to, co kojarzę. To jest w ogóle ciekawe, kiedyś oglądałem dużo starych filmów, nie klasy B, ale i tam bardzo widać, że jest moment, w którym ten kodeks wchodzi i stare filmy nieme są bardziej odważne obyczajowo, a potem nagle to się wszystko robi grzeczne, a potem znowu przestaje. Pamiętam ten gatunek screwball comedy, nie? Taki, to jest rodzaj komedii romantycznej, nie? Tylko bardzo szybkiej takiej. I tam zawsze jest taki motyw, że no skoro to jest komedia romantyczna, to muszą być zakochani, ale nie chcą pokazywać romansu pary, która nie wzięła ze sobą ślubu. W związku z tym to jest para, która właśnie decyduje się na rozwód i tuż przed rozwodem zakochuje się w sobie na nowo, nie? Takie obejścia, cudowne.
Sprytne obejście, tak?
Tak, i pamiętam też, nie wiem, jak się ogląda jakieś niemieckie filmy z tamtych czasów, to nagle są, o Jezu, jakie tam są, być ten film M, o tym mordercy, pedofilu, przecież to jest w ogóle hardcore, nie? To bardzo ciekawe dla mnie to jest. Dobra. Wracam sobie do mojej listy pytań. Słuchaj. Tak, zapisałem sobie pytanie, z którego się śmieję. No powiedziałeś, że to nie jest gorsze, ale trochę tak jest w takim potocznym ujęciu, że klasy B. No jakby nawet nazwa, nie? Jak ktoś nazwiesz klasą B, no nie wiem, Polska A i Polska B, no to wiadomo, że Polska B jest tą gorzej rozwiniętą.
No tak, tylko to wtedy... Znaczy, rozumiem o co chodzi i oczywiście... No oczywiście, jeżeli zestawimy wielkie kinowe dzieło z filmem klasy B, no to wiadomo, że jakby nie da się obronić tego, że ten film klasy B jest lepszym filmem. No ale tak, im jestem starsza, tym bardziej mi się wydaje, że może takie wyższościowe trochę podejście do tego, co się komu podoba, no to nie jest najlepsze wyjście, no bo... filmy klasy B mają gigantyczną rzeszę fanów na całym świecie. Oni się bardzo utożsamiają z poszczególnymi seriami. W ogóle bardzo, bardzo emocjonalnie do tego podchodzą. Tam też jest oczywiście ten element sentymentu. I dlaczego mielibyśmy mówić milionom właściwie widzów na całym świecie, że to, co oglądają i to, co lubią, to jest coś gorszego? No, z jakiej racji? Kto w ogóle ma takie prawo, żeby tak z stanowić o tym.
Nie wiem, krytycy, filmoznawcy, twórcy, no tak, teoretycznie gdzieś tam mogliby, nie?
Oczywiście, no jeżeli podchodzimy po prostu do tego tak czysto... jeśli bierzemy pod uwagę walory artystyczne, no to jasne, ale moim zdaniem jest strasznie dużo innych czynników, które akurat sprawiają, że kina klasy B nie da się tak jednoznacznie ocenić. Jest też strasznie dużo przecież wspaniałych filmów klasy B, które na przykład są nieznane albo są znane bardzo skromnej grupie widzów, a jednak wiesz, jakbyś teraz je obejrzał, to wydawałoby się, że są lepsze niż na przykład, nie wiem, jakieś nowe produkcje.
No tak, no nie wiem, teraz ten film Morbius jest w kinach, który podobno jest dramatycznie zły i na pewno jest gorszy niż wiele filmów klasy
tak,
B.
Tak, myślę, też tak słyszałam.
Tak, no teraz podoba mi się ten mem, że jest teraz jakaś taki ruch twierdzenia, że to jest świetny film. I memów o tym, że ten Morbius jest świetny i w ogóle wymyślili mu hashtag, taki catchphrase, it's Morbin time. I uwielbiam te memy, że cały czas, że niby świetny jest ten film. No dobra, ale tak jak ci mówisz, że właśnie są te rzesze fanów, ja sobie tak zawsze wyobrażam te rzesze fanów, że to jest taka miłość trochę ironiczna. Że to nie jest do końca, że naprawdę to lubisz. W sensie, lubisz to naprawdę, tak? Tylko, że lubisz to za te wszystkie niedociągnięcia też. Trochę cię to śmieszy w pewnym sensie. Dlatego jesteś fanem tego. Czy źle myślę?
Dobrze myślisz, bo też jest taka kategoria filmów tak złych, że aż dobrych. I one mają też swoich fanów, którzy właśnie oglądają filmy ze znajomymi, zbijają się z nich, mają jakieś te gry takie alkoholowe, drinkowe. Ale wydaje mi się, że to właśnie jest coś innego, bo ja sobie też dzielę na przykład, no bo czasami w ogóle używam takiego skrótu myślowego, że jak ktoś mnie pyta, co mnie tam interesuje, no to żeby mu nie tłumaczyć, czym są filmy klasy B, no to mówię, że złe filmy i już tamten. A to do końca tak nie jest, no bo są złe filmy, które właśnie powstały... No nie, na przykład The Room to jest taki sztandarowy przykład złego filmu, nie?
Genialnie złego, genialnie.
Albo filmy Neila Breena też są po prostu genialnie złe, ale to są filmy, które one są po prostu złe. Tam nie ma niczego właściwie, co można by obronić. A filmy klasy B ja sobie właśnie tak dzielę na to, że no nie wiem, na przykład filmem klasy B jest, nie wiem... Dniogłowy z Lansem Henriksenem, wspaniały taki poetycki horror, świetnie zrealizowany i tak dalej. No i nie postawiłabym tego obok The Room na przykład, nie? Bo to są dwie zupełnie różne rzeczy, ale tak, no też w Polsce jest bardzo duża społeczność właśnie fanów filmów tak złych, że aż dobrych. Są pokazy kinowe, seanse takie tematyczne i to jest super, tylko właśnie jakby nie łączyłabym tych dwóch rzeczy. Tak,
tak, ja też bym nie łączył. Mi się wydaje w ogóle, że te filmy, właśnie ten The Room albo ten Neil Breen, to też chyba nawet nie jest klasa B, nie? Bo w klasie B tam jest jakiś producent, jakiś cały, a w tych filmach tak złych, że aż dobrych, to zazwyczaj jest jakiś pan, który swoje kompleksy leczy i ma 60 lat i gra Rambo, Uwodziciela i Zbawcę Świata.
Tak.
I sam se płaci za wszystko. To jest jeszcze, nie?
Producent, scenarzysta, reżyser, gwiazda filmu, tak, no tak, no to, ale to też jest w pewnym sensie piękne, że możesz zrobić film właśnie taki zły w Stanach Zjednoczonych, a my o tym rozmawiamy na twoim podcaście w Polsce, nie? No to jest niezwykłe. No tak, jakie było pytanie?
Że to nie jest klasa B, nie? Że to jest jakaś jeszcze tak. Inna klasa. Z to jest wtedy, czy jeszcze poza klasami w ogóle?
Myślę, że to jest jakaś osobna klasa...
Znak zapytania.
Zapytania. Możemy ogłosić konkurs na nazwę.
Klasa Tommy Wiseau, który jest Polakiem zresztą.
Z Poznania.
Tak. Ale no w ogóle The Room, jeżeli ktoś z was nie widział filmu The Room...
To chyba niemożliwe.
To, wiesz co, ja do niedawna nie widziałem, bo dużo o nim słyszałem. Widziałem różne jakieś takie skróty na YouTubie, ciągle były gdzieś pokazy i jakoś tak uznałem, że wiem, o co chodzi, że to jest zły film i że są różne śmieszne rzeczy. Ale jak to obejrzałem 1,5 roku temu, Jesus, to jest tak genialne, to ciągle zaskakuje. To jest w sensie, bo taki wybitny film, taki autentycznie wybitny, możesz obejrzeć wiele razy i odkrywać nowe warstwy. I tutaj jest to samo. Mm-hmm. Ja dopiero ostatnio skumałem, że oni tam siedzą sceny w mieszkaniu i na dachu. I że ten dach jest dużo mniejszy niż to mieszkanie. W sensie, to są po prostu tak piękne rzeczy, jak ktoś nie widział, to jest poezja. To jest...
Jak za każdym razem, za każdym seansem zwraca się uwagę na kolejną perłę. Po
tak, 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 tak. No ta scena, na przykład, jak tej aktorce tak mięsień pulsuje, kojarzysz mm-hmm. to ona w jakichś wywiadach mówiła, że ona nie wie, o co chodzi, tylko raz w życiu tak miała.
Ale jak się poczyta historię z planu filmowego i z tego, jak Tommy Wiseau się zachowywał, to nic dziwnego, że akurat wtedy tak miała, nie?
Tak? On był taki przemocowy na tym planie?
Znaczy przemocowy... To jest w ogóle bardzo ciekawa historia. On był chyba przede wszystkim strasznie zafiksowany na tym, żeby wyszło. I owszem, też jakby z książki...
Takiej książki,
której tytułu teraz zapomniałam i zapomniałam też, jak nazywał się ten aktor, który grał Marka.
James Franco chyba.
Nie, ale w The Room, a nie w filmie. James Franco grał Tomiego, jego brat grał tego aktora, który... Greg Sestero. To właśnie wróciło do mnie. On napisał książkę o powstawaniu tego filmu i w ogóle o swojej znajomości z Tomem Wiseau. I właśnie na podstawie tej książki powstał film z Jamesem Franco. I w każdym razie on tam jakby sugeruje w tej swojej książce, że Tommy Wiseau przeszedł bardzo ciężki wypadek i że jakby też nigdy już potem nie był taki sam i te jego takie bardzo ekscentryczne zachowania też były wynikiem jakichś urazów, które właśnie w tym wypadku przeszedł. No i też tam opowiada właśnie o tym, jak chyba moja ulubiona historia to jest, jak pewnego dnia Tommy Wiseau przyszedł właśnie na plan i stwierdził, że główny bohater okaże się jednak wampirem i odleci w finale Cadillaciem. Już nie pamiętam, czy to był Cadillac, ale to było coś takiego totalnie fantastycznego, co totalnie jeszcze bardziej nie pasowało do tego filmu niż wszystko inne.
To jest, moc tego filmu jest niesamowita. Mamy rozmawiać o filmach klasy B, padło The Room i rozmawiamy o tym, co jest... Bo inne, nie wiem, tak jeszcze, po prostu może zostając na chwilę przy tych filmach tak złych, aż dobrych. Czy one jakoś cię jarają? Bo mnie, szczerze mówiąc, nie wiem, widziałem tego Neela Breena, no kuriozum, ale widziałem jeden, nie mam ochoty więcej oglądać.
No ja mam podobnie, trochę mam tak, że oglądam, żeby wiedzieć, o co chodzi, ale jakoś nie... Trochę szkoda mi czasu na oglądanie takich kuriozów, bo w żaden sposób... No wiesz, w żaden sposób nie mogę potem... ja lubię, jak oglądam sobie właśnie film, powiedzmy klasy B, widzę tam jakiegoś aktora albo aktorkę, sobie myślę, fajny, fajna, sprawdzam filmografię, potem jadę na przykład 50 filmów z filmografii i sobie oglądam. A to są te właśnie takie te filmy jak Neela Breena, no to one nadają się właśnie do tego, żeby obejrzeć, wypić 4 piwa w czasie seansu, żeby jakoś w ogóle wytrwać do końca, pośmiać się chwilę i wyprzeć, jak najszybciej wyprzeć.
Tak, tak. To jest bełkot, już totalny
tak,
bełkot.
Tak, a poza tym ja mam wrażenie, jakbym się nad kimś pastwiła, jak to oglądam. Jakbym po prostu nie wiem, upajała się czymś nieszczęściem czasami. Właśnie przy Neelu Breenie chyba tak mam najbardziej, że oglądam te jego filmy, one mi się mylą cały czas, bo są wszystkie takie same i czuję się tak, jakbym właśnie pastwiła się nad jakąś osobą, która nie do końca wie, co robi.
No ja mam też tak trochę z tym Tommy Wiseau, w ogóle ten film powstaje, zapraszają go na pokazy, on jakby chyba trochę nie rozumie, że te pokazy to jest beka i się cieszy, że zrobił dobry film i też mam taki moment. I przecież go zaprosili chyba na Złote Globy.
Tak, tam...
I on tam chciał się wypowiedzieć do mikrofonu, ale James Franco go odsunął, że jednak nie.
Tak, no to było smutne. Myślę, że zwłaszcza jak się trochę bardziej pozna jego historię, no to właśnie wtedy przychodzi taki moment, że czujesz, że nie... Że przykro byłoby się śmiać tak bezkarnie z niego, zwłaszcza, że parę lat temu właśnie jak się ten wątek pojawił, że on jest z Poznania, to robiłam wywiad z reżyserem dokumentu, który jakby we współpracy ze studentami w Poznaniu tą całą historię odkrył. Oni mu pomogli, z tego co pamiętam, jakieś dokumenty też takie potwierdzające to, że on stamtąd pochodzi, wydobyć i tak dalej, i tak dalej. No i on właśnie mówił, że Tommy Wiseau nie do końca sobie zdaje sprawę, co się dookoła niego dzieje, że on nie podchodzi do tej popularności z dystansem, że on jakby nie rozumie, dlaczego ten film jest taki i taki popularny, więc też wydaje mi się, że też mam wrażenie, że bardzo mało, przynajmniej w mojej facebookowej bańce, bardzo mało ostatnimi czasy w ogóle jest o Tommy Wiseau opublikowane gdziekolwiek. Więc myślę, że też ten temat troszeczkę się wyczerpał.
No tak, ale Derum, nie wiem, czy coś go kiedykolwiek przebije.
Nie? No, Neil Breen go goni, ale...
No nie jest w stanie. Właśnie Neil Breen jest za bardzo odklejony, za mało romantyczny, za bardzo moralizatorski, chociaż w sumie...
Derum też jest moralizatorski. To samo można powiedzieć.
Nie tylko wie, że Neil Breen mówi o tym, że świat jest okropny, ludzie są źli, a on ich naprawi. Mm-hmm. Tak?
On ma takie, jak to się mówi, mesjanistyczne jakieś zapędy, tak?
Tak.
A Tommy Wiseau po prostu chciał zrobić najlepszy film w historii kina.
Tak, i przy okazji pokazać, jak jest nieszczęśliwy i skrzywdzony, co jest też bardzo urocze.
Tak. To zawsze źle wychodzi, jak twórca chce pokazać przy okazji, że jest skrzywdzony.
Nie, no właśnie, tak jak wcześniej mówiłem, że się zaśmiałem z pytania, bo sobie zadałem pytanie, o właśnie mi się tutaj zawiesiło, ale pewnie się odwiesi, nieważne. Zaraz, tylko czy się dźwięk nie zawiesił? Nie, subcio. Wiesz, moje pytanie było, jeżeli filmy klasy B są gorsze, to po co je oglądać? Ale trochę odpowiedziałaś na to, że niekoniecznie są gorsze, nie?
Znaczy, jakby... bo ja też może się trochę zapętliłam w mojej odpowiedzi, bo jakby rozumiem też doskonale, dlaczego ktoś nie ma ochoty oglądać filmów klasy B, no bo po co tracić czas na coś, co nie jest dobre. Nie, to nie jest przecież tak, że każdy ma nie wiadomo ile godzin w dobie, i żeby sobie poświęcać na oglądanie słabych filmów. Większość ludzi chyba po prostu woli oglądać dobre filmy, jakieś nowe filmy, rozmawiać o dobrych filmach i tak dalej, i tak dalej. Więc ja rozumiem to, że ktoś może się nie interesować filmami klasy B. A po co je oglądać, pytasz? No mogę mówić tylko za siebie. No ja je oglądam dlatego, że bardzo lubię ich klimat. Mam bardzo duży sentyment do wypożyczalni kaset wideo i tak naprawdę nie ma dla mnie większej radości, niż jak oglądam film, którego okładkę widziałam na półce, jak byłam mała, nie mogłam go wypożyczyć. I na przykład takim filmem jest Zjadacz węży z Lorenzo Lamasem i ten film miał niesamowitą okładkę, ale mój ojciec nigdy nie chciał mi wypożyczyć tego filmu, jak miałam 6 lat i teraz go rozumiem po obejrzeniu. Więc lubię po prostu oglądać filmy, które zapamiętałam i które teraz po prostu mogę obejrzeć, bo jestem stara. Nikt mi nie może powiedzieć, co mogę oglądać, a czego nie mogę. Ale też mnie fascynują aktorzy filmów klasy B, bo ja lubię po prostu takie postaci, które w pewnym momencie cieszyły się popularnością, a potem coś nie wyszło i właśnie te filmy to też jest taki sposób na to, żeby ich zobaczyć w chwale i właśnie w szczytowej formie i tak dalej. To jest też super. Też przecież bardzo wielu twórców zaczynało od filmów klasy B i fajnie jest poglądać ich jakieś pierwsze takie próby reżyserskie. Też strasznie fajne są filmy robione przez speców od efektów specjalnych. Nie wszystkie są dobre. Oni tam powiedzmy mieli parę strzałów na przełomie lat 80. i 90. Ale to jest ciekawe właśnie, żeby zobaczyć, jak facet od efektów specjalnych patrzy potem na reżyserię. I to jest strasznie dużo rzeczy, musielibyśmy z 8 godzin tu siedzieć, żebym ci wszystkie wymieniła. Na pewno jedną z takich ważniejszych rzeczy, które mnie interesują w filmach klasy B, to jest miejsce kobiet, aktorek w nich. To jest bardzo ciekawe i też pokazuje, jak się nasz świat bardzo zmienił. Bardzo Interesują mnie właśnie też aktorki filmów klasy B, zwłaszcza tych takich filmów bardzo patujących na gościom, bo to były bardzo często kobiety, które chciały właśnie zabłysnąć w czymś bardziej mainstreamowym, ale producenci filmów klasy B im nie pozwalali, tylko cały czas im się kazali rozbierać po prostu w filmach, które od razu trafiały do wypożyczalni VHS. I to jest po prostu smutne. I no, tak no, przydługi monolog mogłabym zakończyć.
No właśnie, z tymi kobietami... Jak to jest? W sensie, czy one... Też to jest może stereotyp absolutnie błędny, od razu mnie wyprostuj. Czy to jest trochę tak, że świat kina erotycznego, może nawet pornograficznego, ze światem kina filmów, no, kina tej klasy B się przenika, że już tam te aktorki czasami grały tu i tu, czy to jest zupełnie nieprawda?
To jest prawda. Na pewno jest tak... że kino klasy B jest pełne scen seksu i scen przemocy, ponieważ przemoc i seks się zawsze dobrze sprzedawały i nic tak dobrze nie promowało filmów wypożyczani jak goła kobieta na okładce i czający się w mroku jakiś facet ze sztyletem albo wykonujący właśnie ruch kung fu. No, no tak działa, tak działa ludzka psychika. Tak, no... Na pewno tak było i na pewno cały czas tak jest, bo cały czas filmy klasy B powstają. Trochę to jest pewnie tak, że bardzo dużo z tych aktorek, które już na przykład w latach 90. też się zmieniło kino i te filmy klasy B już tak nie powstawały jak kiedyś, znaczy jak jeszcze parę lat wcześniej tak naprawdę, nie miały po prostu pracy. I jest kilka takich aktorek, które ja bardzo lubię właśnie z tego ich złotego okresu, które potem grały właśnie w takich filmach bardziej soft porno, puszczanych no, w nocy na kablówce i tak się niestety potoczyły ich losy. Też bardzo dużo aktorek filmów klasy B to były dziewczyny z rozkładówek jakichś magazynów dla panów. One na przykład właśnie najpierw pozowały dla Playboya, Hustlera czy Penthouse chyba się nazywał ten magazyn, a potem właśnie ktoś je zobaczył na rozkładówce i stwierdził, ta pani będzie fajnie wyglądała w naszym nowym filmie. No i tak się zaczęło wiele karier właśnie, między innymi Shannon Tweed. Ona jest żoną frontmana zespołu Kiss. Ona właśnie w ten sposób jej kariera się potoczyła, że właśnie najpierw wystąpiła, już nie pamiętam, w Playboyu chyba w ogóle była dziewczyną Hugh Hefnera i potem została odbita przez swojego późniejszego męża. No ale nieważne, trochę mam wrażenie, że się zapętliłam
nie,
w tym co mówię. No bardzo dużo właśnie karier tych aktorek w ten sposób się zaczęło, też myślę, że to niejako to, że rozbierały się na rozkładówkach, to też był taki sygnał dla producentów filmu klasy B, że nie będą też miały problemu z rozbieraniem się w filmach. I też bardzo często zostawały przez to zaszufladkowane, mimo że wiele z nich miało super wyczucie komediowe, wiele z nich miało naprawdę duży talent aktorski, tylko trzeba obejrzeć wszystkie filmy z nimi, żeby znaleźć ten jeden, w którym to widać, w którym po prostu nie były jedynie właśnie dodatkiem do bohatera, no tak. Albo właśnie mam taką ulubioną aktorkę, ona się nazywa Maria Ford, uważam, że w ogóle, że to jest jedna z piękniejszych kobiet w historii ludzkości. Ale ona właśnie grała w filmach produkowanych przez Rogera Cormana właśnie na przełomie lat 80. i 90. No i właściwie w 90% swoich filmów grała stripteaserkę. I to właśnie były różne takie fabuły, stripteaserka w opałach, ścigana przez seryjnego mordercę, albo stripteaserka ścigana przez seryjnego mordercę, albo i tak dalej. I ona na przykład jest dla mnie przykładem takiej aktorki, na przykład jest przykładem aktorki, która mogła zrobić znacznie więcej, stać ją było na wiele, ale ponieważ tak ją sobie wyobrazili producenci, no to tak już niestety musiała zostać. Potem właśnie grała w tych takich soft porno filmach. Bardzo smutne.
Obczaję sobie, jak wygląda jedna z najpiękniejszych kobiet świata, Maria
właśnie,
Ford.
Tak, tak, właśnie nie chciałam tego mówić, ale ona chyba miała właśnie operacje plastyczne takie bardzo inwazyjne.
I chyba rzeczywiście trochę, no tak, wygląda troszkę bardziej jak z Photoshopa, ale jakieś młode, no tak, rzeczywiście bardzo ładne. Tylko dodam, że jest jedną z najpiękniejszych kobiet świata, a pozostałe najpiękniejsze kobiety świata słuchają tego podcastu! I faceci najprzystojniejsi również oraz osoby niebinarne. Czekaj, Boże, to Maria Ford strasznie się...
Pokaż, mogę zobaczyć?
Tak. Widzisz, to jakby w ogóle sobie robiła operację plastyczną nie tylko twarzy, nie? Bo i biust i...
Chciałam z nią zrobić wywiad... Bo w ogóle ona kiedyś w latach 90., to był 98 rok, była jedną z bohaterek takiego dokumentu, który się nazywa Some Nudity Required i właśnie różne aktorki filmów klasy B opowiadają o tym, jak przemysł filmów klasy B je wyzyskuje i niektóre mówią, że nie mają z tym problemu, bo rozbierałyby się nawet za darmo. Na przykład też jedna z moich ulubionych aktorek, Julie Strain, ona bardzo pewnie się czuła ze swoim ciałem i używała go też jako narzędzia pracy. No ale właśnie Maria Ford tam opowiadała o tym, że czuje się wykorzystywana i że chciałaby czegoś więcej i chciałaby grać w mainstreamowych filmach, a nie może. I też właśnie stamtąd wiem, że też do operacji plastycznych namawiali ją producenci, bo to potem autorka tego filmu jakoś tam w takim posłowiu wspominała o tym. Więc wydaje mi się, że te operacje plastyczne, które na tych zdjęciach były, to mogło być właśnie pokłosie tej presji takiej, żeby być jak najseksowniejszym i najmłodszym.
Tak, no okropne. Widziałem jakiś wpis w ogóle, Kim Kardashian powiedziała, chyba to nie był fake, bo to z podpisem było jakimś, a to mógł być fake, okej.
Okay. Wszystko może być teraz fake.
Tak, nie zmienia faktu, że bardzo bym w to uwierzył, że Kim Kardashian mówi, że gdyby się okazało, że jedzenie kupy odmładza, to by jadła kupę. Mm-hmm. I jakoś dużo refleksji właśnie o tym kulcie młodości u mnie się pojawiło. No i ewidentnie, no ta pani... Ona nie wygląda młodo, w sensie teraz co sobie Maria Ford, tak? To jest, no nie, dobra, osobny temat. Ale mówisz o tych właśnie kobietach. Czy te kobiety, słuchaj, one miewały główne role? Czy to zawsze było właśnie, że facet, który i dodatek, czy tak jak mówisz, nie wiem, że ta stripteaserka ucieka przed seryjnym mordercą, to ona była główną bohaterką, czy...
Tak, one miały główne role, były w ogóle takimi samodzielnymi gwiazdami ciągnącymi film, ponieważ były pięknymi kobietami, no to też te filmy cieszyły się dużą popularnością i były wypożyczane ze względu na nie. Ale to jakby teraz wchodzimy na temat, jeden z moich ulubionych, czyli thrillery erotyczne. Ponieważ thrillery erotyczne, no to w takim kształcie, jak o nich myślimy, no to właśnie są lata 80., koniec lat 80., właśnie Fatalne Zauroczenie, potem Nagi Instynkt i tak dalej. No i właśnie ta kolejna fala feminizmu, kobiety, które jakby same zarządzają swoją seksualnością, są femme fatale i tak dalej. No i właśnie te thrillery erotyczne, te takie tanie kasetowce, no to jest pokłosie właśnie tej przemiany w ogóle powstania takiego tradycyjnego thrillera erotycznego. No i właśnie w tych filmach kobiety były zazwyczaj właśnie, no myślę, że tak w 80%, nawet 90% były głównymi bohaterkami. No ja mówię o tych stripteaserkach uciekających przed seryjnym mordercą, to jest właściwie jeden z takich bardziej popularnych... takich...
tropów?
Tak, dokładnie, dziękuję. No bo to po pierwsze pozwalało bohaterce jak najczęściej się rozbierać, więc była na przykład właśnie stripteaserka, niewinna stripteaserka uciekająca przed seryjnym mordercą. Był też ten taki trop, policjantka musi przebrać się za stripteaserkę, aby schwytać seryjnego mordercę. Dziennikarka musi się przebrać za stripteaserkę, żeby schwytać seryjnego mordercę, a przy okazji jakoś odkryć swoją seksualność, bo ta seksualność jest wyparta, ona nie czuje się atrakcyjna, no ale właśnie tam rozbieranie się przed całą tanzbudą kolesi jakoś jej pozwala. No to są... Jak o tym opowiadam, to się wydaje kuriozalne, ale często takie nie, zwłaszcza, że niektóre z tych filmów były realizowane przez kobiety. I to widać od razu, kiedy kobieta była reżyserką, bo jest na przykład taki film Stripped to Kill, jest część pierwsza, część druga, w drugiej gra Maria Ford, w pierwszej nie, ale widać po tym filmie, że go robiła kobieta, bo ona jakby pokazuje też, pokazuje taki brudny świat właśnie tego takiego, powiedzmy, płatnego tańca erotycznego, płatnego seksu, pokazuje go tak jakby oczami kobiety. Czyli czuję, że tam się wszystko klei, że one tam nie chcą być, że to jest paskudne, ci faceci są spoceni, okropni. I to, to jakoś właśnie jak obejrzałam pierwszy raz ten film, to sprawiło, że też zaczęłam inaczej podchodzić w ogóle do tego całego nurtu. No też są jeszcze takie tropy, jak policjantka zakochuje się w głównym podejrzanym, to bardzo popularny trop. I wiadomo, że to może iść w dwie strony, albo główny podejrzany okazuje się mordercą i na końcu ona musi zabić tego, kogo kocha, albo nagle zza węgła wyskakuje czwartoplanowa postać, po której się nie spodziewałeś, że to ona jest mordercą, ale jednak jest. No więc to jest taki zupełnie osobny gatunek tych thrillerów erotycznych, jest kaset i żeby obejrzeć je wszystkie, trzeba mieć naprawdę strasznie dużo czasu, a ja go mam akurat bardzo dużo.
Ale zobacz, jak o tym mówimy, to znaczy ty mówisz, ale ja też tak tego słucham w taki trochę ironiczny sposób, nie? Że ten trop, że to nie jest taka sama miłość jak, nie wiem, do Beethovena, nie? To jest taka trochę miłość z przymrużeniem oka i z dystansem, nie?
To jest trochę taka miłość, no nie wiem, czasami coś kochasz, ale zdajesz sobie sprawę z wad, no nie? I to jest tak samo. Ja na przykład bardzo kocham thrillery erotyczne, ale zdaję sobie sprawę z tego, że one nie dość, że mają wady fabularne, no to również oczywiście teraz dla mnie jako kobiety oglądanie tych filmów, no też... też sobie zdaję sprawę z tego, że to po prostu było wykorzystywanie poniekąd aktorek, które chciały zrobić karierę i tak dalej. Jakby z tym wszystkim z tyłu głowy, jak to oglądam, no to pewnie jest jakby dyskusyjne to, czy to mi się może tak prawdziwie podobać, nie? Ale jednocześnie jest tyle naprawdę super filmów w tym nurcie, tylko trzeba je odkopać. Jest na przykład taki film, który strasznie lubię, się nazywa Stripteaserka, oryginalnie wiem. Został napisany przez pana, który grał w Pulp Fiction, się nazywa Dwayne Whittaker i on napisał scenariusz. I film zaczyna się jak dowcip o niewidomym, który wchodzi do baru, bo wchodzi po prostu niewidomy bohater z niesamowitym głosem do baru ze striptizem i nikt nie rozumie, dlaczego on tam właściwie przyszedł, bo nie może zobaczyć tych kobiet, które tam tańczą, ale się okazuje, że jest taka bardzo jest to zwrot akcji, jest taka bardzo ciężka intryga, wszystko się dzieje właśnie w jednym miejscu, w tym barze ze striptizem. To jest naprawdę fajny film, myślę, że gdyby powstał za większe pieniądze i może z odrobinę lepszą obsadą, oprócz tego pana, który gra właśnie niewidomego, bo on jest super, to mógłby być znany przez znacznie większą rzeszę ludzi.
A to Fatalne zauroczenie, o którym mówiłaś, to nie jest film klasy B, nie?
Nie. Nie. Bardzo dużo nurtów filmów klasy B powstaje dlatego, że film nie klasy B odniósł sukces. I pewnie tak właśnie jest, znaczy pewnie, tak właśnie jest z thrillerami erotycznymi, też tak jest z filmami Sword and Sorcery z lat 80., które powstawały masowo, tak taśmowo naprawdę, za 3 złote na krzyż, po sukcesie Conana Barbarzyńcy chociażby, albo bo Mad Maxie było po prostu thriller filmów post-apo, które właśnie nawet scenograficznie żerowały na oryginale. Więc to jest często tak, że jest film, który odniósł sukces kinowy zarobił bardzo dużo kasy, no i potem producenci filmów klasy B, czy kasetowców głowią się, co tu zrobić, żeby jakoś na tym jeszcze skorzystać. No i potem poklepują się po plecach, no bo właśnie się udało wypuścić 50 filmów, powiedzmy,
w
świecie po katastrofie nuklearnej.
No jest w ogóle taka, w świecie filmów animowanych jest jakieś takie brazylijskie chyba studio, które jak tylko Pixar wydaje film, to oni robią ten sam, tylko gorszy, brzydszy i z nazwą na zasadzie, nie wiem, będzie film auta, to oni zrobią film samochody.
A to jest też ta wytwórnia The Asylum, która robi teraz Top Gunner chyba jest ich taką najwięcej nadziei wiążą właśnie z tą produkcją.
No, oczywiście są też parodie porno, nie? Które nie są parodiami, tylko po prostu są te same postaci uprawiają dużo seksu. Top Gunner. Albo wiesz, te filmy ostatnio z Bruce'em Willisem, nie? Co tam? No się okazało, że on prawdopodobnie dlatego, że jest chory, w którym zagrał, no ale jednak te, tak? On w 11 filmach w ciągu jednego roku, czy w ciągu dwóch lat zagrał?
Chyba w 8 w ciągu jednego roku i ze wszystkich, z tego co pamiętam, być może się mylę, ale chyba to było 8 filmów i ze wszystkie miał nominacje do Złotych Malin, mi się
wydaje. Była osobna kategoria.
Tak, osobna kategoria.
Filmy, w których wystąpił Bruce Willis i tam Bruce Willis był nominowany.
Tak, tak, tak. Oni potem to wycofali, jak się okazało, że jest chory, tak.
Tak, tak. No ale to jakby oczywiście on jest chory, on tam też widać, że on z... ma w uchu po prostu i mu tam podają. I nawet widać, że on coś mówi, robi pauzę, czeka, aż mu powiedzą i mówi kolejną kwestię. No ale dobra, to jest jego tragedia, ale że ta choroba, jakiś tak rodzaj demencji chyba, tak? Ta afazja. Ale no jakby te producenci, którzy tak wypuszczają, przecież ten film chyba Get Out był przez tą taką zrobiony przez tą firmę producencką, która po prostu wypuszcza tysiące filmów, no to setki filmów i po prostu raz na jakiś czas trafią w coś genialnego.
To Get Out Jordana Peele?
No, tak mi się wydaje. Albo jakiś inny, parę takich filmów. Czekaj, szybkie... Nie, znowu jak będę googlował, to mi się zawiesi dźwięk, może lepiej nie. Ale tak, parę takich filmów jest, takich znanych właśnie ambitnych horrorów, które są naprawdę dobre. Patrzę, że to jest po prostu wytwórnia, która zrobiła 50 beznadziejnych, jeden dobry i znowu 50 beznadziejnych.
Czasami coś się trafi po prostu. A czy to może być też tak, że... bo ja do końca nie wiem, ale często jest tak, że firmy, czy studia, które realizują swoje filmy, robią kiepskie filmy, ale na przykład dystrybuują fajne filmy. I to wtedy, bo wiesz, jakby niekoniecznie muszą dystrybuować to, co sami zrobili. A to w sumie nudne, nie wiem, czemu to powiedziałam.
Nie, to nie jest absolutnie nie, bo to też jest bardzo fajny pomysł na biznes, nie? Bo bierzesz fajną markę swoją jako dystrybutora i potem pod tą marką produkujesz gorsze. Ale nie, jest jakiś taki człowiek, kurczę, to tam jest raz na jakiś czas są filmy, nawet niekoniecznie bardzo dobre, ale ciekawe. Ach, zapomniałem. Red Letter Media, kanał na YouTubie, oni często mówią o filmach stamtąd.
A ty nie masz na myśli Blumhouse?
Blumhouse. Co to za filmy oni jakieś zrobili? Czekaj, no spróbuję wygooglać. Uwaga, sprawdzimy, czy...
Czy nas wyłączy?
No Blumhouse to... Dobra, na razie nas nie wyłączyło. No bo robili bardzo złe, ale z takich znanych, no to zrobili, wiesz, no filmy tego Shyamalanana, Paranormal Activity, no to są znane, nie? Get Out, tak, nie? Halloween... As to chyba też jest ten film, tak, Jordana Peele'a, też bardzo fajny. A zasadniczo robią tych filmów tak potwornie dużo. Ach, no ale słuchaj, właśnie, jak to teraz jest w dzisiejszych czasach z tymi filmami klasy B?
No one powstają, mają właśnie, się dobrze.
Po czym poznać, że to jest film klasy B teraz?
Po tym, że na samym końcu listy serwisu VOD jest sobie taki mały film, o którym nigdy nie słyszałeś, bo teraz takimi wypożyczalniami kaset wideo są właśnie serwisy VOD. Są serwisy, które się specjalizują tylko i wyłącznie w filmach klasy B i też są różne nowości. Ja mam... sobie wykupiłam abonament w takim amerykańskim serwisie, ale on jest dostępny w Polsce. To jest serwis studia Full Moon, które właśnie tam przodowało w latach 80-tych, 90-tych. Oni cały czas realizują nowe filmy. Teraz z Jimem Wynorskim, który jest takim jednym z bardziej znanych reżyserów filmów klasy B. Teraz zrobili jego nowy, znaczy wyprodukowali jego nowy film. I teraz już nie pamiętam tego tytułu dokładnie, ale sens chyba uda mi się oddać, to jest Atak. Atak. Nie wiem, jest 50 stóp, ale ogólnie chodzi o to, że powiedzmy, atak 50-metrowej kobiety z kamerki, nie? Bo też się starają jakoś dostosować do nowych czasów, więc...
No bo był ten sławny film, tak? Ten atak.
Tak, tej... tak. Tak, on nawet był z Daryl Hannah na początku lat 90. był remake, potem był film Atak właśnie gigantki z rozkładówki. No a teraz jest właśnie, ponieważ świat idzie do przodu, twórcy filmów klasy B też idą do przodu, no to jest Atak dziewczyny z kamerki gigantki. No. I tak to jest. Akurat Jim Wynorski jest bardzo interesującym twórcą. Ja go bardzo lubię, bo on wiele jego filmów jest nieoglądalnych, ale on zawsze taką szczyptę humoru do tych filmów jakoś się dokładał i wydaje mi się, że w większości z nich widać, że on nie do końca serio do tego podchodzi, a poza tym, co bardzo mi się podoba, on wciąż pracuje z tymi samymi aktorkami, które dzisiaj mają ponad 50 lat, cały czas jest zatrudnia i one mogą ciągle grać i to jest bardzo fajne i fajnie się patrzy po prostu na taką wieloletnią przyjaźń, która cały czas owocuje nowymi filmami.
Właśnie a propos aktorek, to trochę się zagubiłem, bo zapytałem cię o to fatalne zauroczenie, bo ono jest dla mnie takim przykładem filmu, który gdzieś tam właśnie jest bardzo nie fair wobec kobiet, tak? Bo to jest, to jeżeli dobrze, to jest ten film, gdzie tam facet ma żonę, zdradza z jakąś kobietą i potem ta kobieta się okazuje totalną stalkerą i tam ich napada w domu i tak dalej. No i to jest taki film, który bardzo mocno umocnił taki stereotyp kobiety stalkerki, a przecież to zazwyczaj mężczyźni są stalkerami. Nie? W sensie problem społeczny jest z mężczyznami, które stalkują, a nie z kobietami, które stalkują. I tak się zastanawiam, że jak w tych filmach klasy B ciągle masz, wiesz, silnych mężczyzn, policjantów, herosów, kobiety, seksowne stripteaserki, czy jakoś a może ja po prostu to jest jakiś też stereotyp o tych filmach, ale zastanawiam się, czy to też nie powoduje jakiegoś takiego niezgody u ciebie, jakiegoś wkurzenia na to.
Nie, bo ja nie do końca tak, znaczy nie myślę tak o tym, dlatego że na przykład o fatalnym zauroczeniu zawsze myślałam bardziej jako o metaforze strachu przed AIDS, po prostu, które w latach 80. Jakby wiadomo, nie muszę tłumaczyć, po prostu zawsze patrzyłam na ten film jako właśnie na metaforę problemu czasów, ten przygodny seks, konsekwencje. Raczej w ten sposób myślałam o tej produkcji. A jeśli chodzi o filmy klasy B, to owszem, jest tak, że one są kojarzone właśnie z rozbieranymi dziewczynami, które w bieliźnie odpierają atak potworów z kosmosu, rozebranymi, ale jest też tam bardzo dużo bohaterek silnych, dużo kobiet, które właśnie są na froncie walki ze złem. Też przecież na przykład w kinie grozy bardzo często to kobiety są właśnie głównymi bohaterkami. One muszą walczyć ze złem. Jest ten cały trop finałowej dziewczyny i tak dalej. Wydaje mi się, że pod wieloma względami jest tak, że kino klasy B utwardzało jakieś szkodliwe stereotypy, ale jednocześnie dawało widzkom i widzom dużo bardzo silnych kobiecych postaci, które właśnie nawet niekoniecznie biegały z giwerą po planie filmowym, ale musiały na przykład poradzić sobie swoim sprytem albo inteligencją, albo przekroczyć jakieś swoje granice, żeby się z czegoś wykaraskać. Jest taki niesamowity film, to jest film klasy B, ale to w ogóle jest jeden z moich ulubionych filmów. Strasznie trudno go obejrzeć, bardzo długo w ogóle go szukałam, potem go sobie znalazłam na DVD, udało mi się go sprowadzić, się nazywa Niemy Świadek. To jest film, który był kręcony w Rosji, jest o niemej dziewczynie, która pracuje bodajże jako kostiumografka na planie filmowym, na planie taniego horroru, który powstaje w Rosji i ponieważ nie słyszy, to nie słyszy, jak wszyscy wychodzą z planu, zostaje na planie zamknięta i tam na tym planie jest świadkiem kręcenia snafu. I ci realizatorzy tego filmu chcą ją potem znaleźć i zabić. To jest świetny film, w ogóle bardzo nastrojowy, taki przerażający momentami, świetnie zagrany i też tak bardzo fajnie robi wiwisekcję w ogóle świata taniego kina i tego, że na filmy właśnie takie jest bardzo duże zapotrzebowanie, no nie na snafy, nie chodzi mi o snafy, tylko po prostu fajnie rozrabia na czynniki pierwsze cały przemysł. Tak.
No to teraz słuchaj, musisz mi wytłumaczyć dwa terminy. Snafu? Snaf?
Mam nadzieję, że to dobrze wytłumaczę. Nie chcę, żeby wielbiciele snafów mieli do mnie pretensje. Snafy to są filmy, w których ktoś naprawdę ginie. Że na przykład film, akurat w tym przypadku to był film porno, w którym ta aktorka zostaje uduszona i ta bohaterka jest świadkiem tego. No więc tak, to chyba taka najkrótsza definicja.
Okej, okay. No rozumiem, że nie są to filmy legalnie dostępne.
Nie, absolutnie, oczywiście nie są legalnie dostępne. Też wielu twórców filmów klasy B, którzy mieli bardzo dobrych charakteryzatorów, było na przykład oskarżanych o to, że zrealizowali snafa, musieli się potem bronić. No, nie, jest to naprawdę bardzo mroczna strona przemysłu.
Też osobny temat, bo przecież są tak w ogóle filmy pornograficzne, gdzie się kogoś zamęcza na śmierć. No, istnieje taki gatunek, nie? Ale to drugi termin, który mnie interesuje, to finałowa dziewczyna.
W skrócie można powiedzieć, że ta finałowa dziewczyna, czyli tam ta final girl, to jest bohaterka, która przeżywa. Dziewczyna, która właśnie jakby zbierając całą swoją odwagę, cały swój spryt, na końcu triumfuje nad, nie wiem, mordercą, potworem, kimkolwiek. Na przykład wspomniałeś wcześniej o Halloween, no to właśnie postać Jamie Lee Curtis z pierwszego filmu jest taką w sumie jedną z najsłynniejszych finałowych dziewczyn. Ona przeżywa, wychodzi z tego straumatyzowana i może grać w kolejnych 78 częściach.
Tak, no to tak ze slasherami mi się kojarzy bardzo ten motyw, nie? Że to zostanie jedna osoba i to często będzie dziewczyna.
Tak, no to właśnie ten trop jest właśnie bardzo utożsamiany. No to jest właściwie taki termin slasherowy typowo, bo tam ten taki wątek fabularny jest najpopularniejszy, ale on teraz jest przez twórców bardzo fajnie też ogrywany i taki trochę obśmiewany, też twórcy go wykorzystują po to, żeby zrobić jakąś przewrotkę fabularną, na przykład w tym Nowym Krzyku to było bardzo fajnie zrobione, także wszystko jest teraz w ogóle w nowych horrorach mam wrażenie, że te wszystkie, znaczy mam wrażenie, to tak jest, no nie jest moje osobiste wrażenie, jest tak po prostu, że twórcy biorą te wszystkie właśnie ograne chwyty, te tropy i robią z nich coś nowego i fajnego. No.
Tak, dlatego Krzyk jest fajny, że Krzyk robi to samo co inne filmy i mówi ci wprost o tym. Mm-hmm. Nie? To jest dla mnie przyjemna taka zabawa.
Zawsze tak było z Krzykiem, a teraz jak byłam w kinie na tej nowej części, to strasznie mi się podobało, że tam dzwonek telefonu, wszyscy bohaterowie mają taki jak ja i większość ludzkości, bo sobie nie zmieniłam, więc za każdym razem jak morderca dzwonił, to miałam wrażenie, że dzwoni do mnie i to było takie super rozbicie tej czwartej ściany. Bardzo fajne wrażenie. Taki prosty zabieg, a strasznie efektywny i efektowny.
A słuchaj, powiedziałaś też przed sekundką o tym, że Halloween wyszła ta typiarka z traumą i mogła zagrać w kolejnych kilkudziesięciu częściach. No i właśnie, wcześniej też mówiłaś, że są fani, nie mówiłaś, że są fani filmów, tylko że są fani konkretnych filmów, klasy B, tylko że są fani konkretnych serii. Mm-hmm. Bo jest tak w tych filmach klasy B, nie? Że tak powstają po prostu sequele jeszcze bardziej niż w innych filmach. Tym bardziej, że w tym kinie mainstreamowym sequele są w miarę nową rzeczą. Mm-hmm. Nie? Nie do końca, ale to też cię chciałem zapytać o tą seryjność tego kina klasy B.
Ona na pewno po części wynika z tego, że wypożyczalne kaset wideo się pojawiły, więc na przykład Koszmar z ulicy Wiązów 2 to był jeden z pierwszych sequeli, właśnie tak jak o nich myślimy w kinie grozy i tak dalej. Więc właśnie to, że w wypożyczalni kaset wideo mogła się pojawić na przykład druga czy trzecia część, a niekoniecznie już w kinach, to też zachęciło producentów do tego, żeby te części powstawały. Oczywiście takie bardzo popularne serie jak właśnie Koszmar z ulicy Wiązów, to nie sądzę, że wydaje mi się, że wszystkie części trafiały na duże ekrany, bo one po prostu się świetnie oglądały. Ludzie czekali na kolejne filmy. I po prostu one nie zarabiały, oczywiście każda kolejna część zarabiała nieco mniej, ale jakby ciągle przynosiły niezły zysk. Co miałam powiedzieć?
Nie, okej, okay, no tak, bo to znowu chyba jest motyw tego, że to jest takie kino ewidentnie nastawione na zarabianie, nie? Więc jak coś zarabia, no to będą to robić, nie?
No tak, na pewno tak. Też jak właśnie się wokół jakiejś serii zbierze taka duża, taki duży fandom, no to też jest od razu, dla kogo robić te filmy, prawda? No, z takich serii, które mają naprawdę bardzo dużo fanów, oczywiście, bo też wspomniałeś o tym, że mówię o seriach, nie o filmach, też są filmy, które mają swoich fanów, no ale serie od razu też kilka pokoleń potrafią wokół siebie zgromadzić, no bo jeżeli coś powstaje przez 30 lat, no to potem rodzic nawet przy odrobinie szczęścia może pokazać swojemu dziecku film, na którym był w kinie. No z takich serii, które wciąż powstają i które śledzę, także po prostu jak coś nowego się pojawia, to oglądam, to na przykład jest Hellraiser, jest jedna z moich ulubionych serii grozy, chociaż właśnie po piątej części, niektórzy mówią, że po trzeciej nie było sensu oglądać, ja myślę, że po piątej, bo piąta mi się nawet całkiem podobała, chociaż z tego co pamiętam w ogóle powstała jako zupełnie inny scenariusz, że stwierdzili, że zrobią z tego Hellraisera, ale no to właśnie Hellraiser, właśnie Koszmar z ulicy Wiązów też bardzo lubię, zwłaszcza ten film Nowy Koszmar Wesa Cravena. On właśnie tam rozbija czwartą ścianę, też bardzo fajnie. Halloween śledzę, ale chyba głównie z przyzwyczajenia, bo ten ostatni film strasznie mi się nie podobał i wręcz taka się czułam zażenowana, że tak wyciskają znowu, chociaż Jamie Lee Curtis bardzo mi się podobała, bo no ona jest po prostu super w każdej roli, więc nie wiem, co by się musiało stać, żeby nie była super. I też mi się wydaje, że to są też takie serie, które wciąż gromadzą wokół siebie fanów, właśnie te takie najpopularniejsze, tam Halloween, Koszmar z ulicy Wiązów, jest jeszcze Martwe Zło oczywiście, które ma bardzo oddany fandom, taki bym nawet powiedziała trochę fanatyczny, ale
Martwe
super.
Zło to jest Evil Dead, tak?
Tak.
A no to Sam Raimi, który...
Tak, właśnie w tym nowym Doktorze Strange, jeszcze nie oglądałam, ale podobno zrobił sobie sam dla siebie hymn i list miłosny do Martwego Zła.
Ja nie kojarzę Martwe Zło, nie widziałem go, ale są tam takie rzeczy momentami zwariowane, że myślisz sobie, o, Sam Raimi, Martwe Zło, tak. Ale jednak jest to Marvel. Jest to Marvel ze szczyptą Martwego Zła. Wiesz co, też tak cały czas rozmawiamy, używamy anglicyzmów i rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych. Czy w innych krajach jest kino klasy B? Można w ogóle tak powiedzieć, że jest coś takiego?
Tak, na pewno można tak powiedzieć. I na pewno... Na pewno moglibyśmy takie tytuły powymieniać i w Czechach, i we Francji, na pewno w Wielkiej Brytanii. Ja z głowy nie umiem ich wymienić, bo się zajmuję bardziej Stanami Zjednoczonymi, ale tak nawet tutaj w Polsce o kinie gatunkowym, może mniej o filmach klasy B, ale o kinie gatunkowym europejskim jest trochę publikacji, które są bardzo interesujące. Ja się w niej nie zgłębiałam, więc też nie podejmę się oceny, ale na pewno takie filmy istnieją i jakbym się przez 2 godziny zastanawiała, nie miała dostępu do telefonu, to może by mi się coś przypomniało.
Wiesz, bo tak sobie myślę, że to kino klasy B wymaga istnienia kina klasy A. I może czym innym jest kino gatunkowe, bo w Polsce mam wrażenie, że powstaje tylko kino klasy A, znaczy przynajmniej aspirujące, a niekoniecznie takie masówkowe rzeczy. Ostatnio trochę tego gatunkowego, nie? To tam w lesie dziś nie zaśnie nikt.
No to było fajne, to mi się podobało nawet.
Ja tego nie widziałem, ale ma bardzo fajny rytm w tytule. W lesie dziś nie zaśnie nikt. Ale...
Prawda.
Kiedyś tak sobie pomyślałem, że a kurde, oglądam tylko amerykańskie filmy. Zacznę oglądać filmy, przecież są też te wszystkie Bollywoody, Nollywoody i tak dalej. I patrzę po prostu, wiesz, most popular films in Taiwan, nie? I tak, indyjskie filmy z Bollywood znajdzie się świetne. Jeden z moich ulubionych filmów to właśnie jest bollywoodzki film, oczywiście 3,5 godziny, dużo tańca i śpiewu i romansu, ale świetny film science fiction o religii. Jest ekstra. Wspaniały jest. I tam parę innych filmów. To są dobre, tak? Chińskie filmy znajdą się dobre bez problemu. Jakieś tajskie, koreańskie oczywiście, japońskie. Ale na przykład jak patrzyłem na takie filmy z Ameryki Łacińskiej, z niektórych krajów, to te najpopularniejsze to były same brzmiały jak filmy klasy B. Czy właśnie te nigeryjskie, jakieś kongijskie. No i wtedy tych afrykańskich, które nawet nie próbowałem oglądać. Bo to właśnie było, to po prostu były filmy klasy B, tylko zrobione tam. Wiesz, super silny gangster rozwala inny gang. I jakby same, albo takie, wiesz, najgorsza komedia romantyczna, bez... I tak się po prostu zastanawiam, na ile da się przenieść w ogóle te, wiesz, no bo wydaje mi się, że kino klasy B wymaga istnienia Hollywoodu. A jak nie ma Hollywoodu, no to wszystko będzie tą samą klasą.
No, myślę, że na przykład na tym naszym gruncie europejskim to w latach 70. Czy 80. powstawało dużo filmów klasy B, na przykład we Włoszech czy w Hiszpanii. Ale często to było tak, że one też były częściowo produkowane przez producentów amerykańskich, którzy chcieli po prostu obniżyć koszty produkcji i wysyłali ekipę właśnie do Europy, ale też nie wydaje mi się, żeby to istnienie Hollywood było takie takie konieczne, bo na przykład weźmiemy sobie filmy, właśnie rozmawialiśmy na początku o filmach eksploatacji. I był taki nurt na Nazi Exploitation.
Na
co? Nazi Exploitation. tam oczywiście najsłynniejszym filmem z tego nurtu jest Ilsa, strażniczka SS, Wilczyca SS chyba jest polski tytuł, o wyuzdanej strażniczce obozu, która torturuje swoich więźniów również erotycznie. Jest to straszny film, naprawdę. Warto go znać, jak się człowiek interesuje, bo oczywiście potem nawiązują do niego różni twórcy, na przykład tam przed jednym z filmów z tej dylogii Grindhouse Tarantino Rodriguez jest właśnie nawiązanie do tego filmu. No więc spoko jest znać ten film, jest on nieoglądalny, ale właśnie jakby na fali w latach 70. ścigano też nazistów za zbrodnie. Oni uciekali do Argentyny, no ale było bardzo głośno o rozliczaniu ich za zbrodnie wojenne, więc też na fali, tak jak mówiliśmy o tym właśnie, że dużo filmów powstawało na fali zainteresowania jakimś tematem i tak dalej, to na fali tego powstało bardzo dużo filmów, które pokazują nazizm w takim erotycznym, seksualnym kontekście, właśnie skupiają się na jakimś wykorzystywaniu seksualnym więźniarek czy więźniów i bardzo dużo tych filmów powstawało w Europie, więc myślę, że po prostu to nie jest konieczny Hollywood, aż tak bardzo, żeby powstawały filmy klasy B.
Tak, w ogóle jeszcze muszę się cofnąć do tego, co powiedziałem, bo to trochę tak zabrzmiało, jakbym powiedział, w Afryce nie ma dobrych filmów. Nie, nie, o to nie chodzi. Chodzi mi o to, że jakby ten przemysł stawia, mm-hmm. tak, że amerykański przemysł będzie stawiał częściowo właśnie na Marvele, mm-hmm. które można nazwać w jakimś sensie wysokobudżetowymi filmami klasy B, ale będzie stawiał też na jakieś bardziej ambitne, a jak patrzyłem właśnie na te niektóre rynki afrykańskie, no jest to z tych biedniejszych krajów, gdzie ludzie są mm-hmm. gorzej wykształceni po prostu, no to te filmy tam no, nie zachęcały. No.
No na pewno też to może wynikać z tego, że jednak przemysł musi istnieć filmowy długo, żeby się te wszystkie nurty przyjęły, żeby właśnie zaczęły powstawać jakieś, no nie wiem, na przykład w Polsce mam wrażenie, że dopiero od niedawna zaczęliśmy robić filmy, które nie są o polityce i o historii, o rozliczaniu przeszłości. I to też musiało troszeczkę minąć, zanim ta nasza branża filmowa zaczęła produkować filmy dla ludzi do oglądania w kinach, jakieś właśnie blockbustery, nie będące komediami romantycznymi albo filmami Patryka Wegi, nie? To wiadomo.
No, filmy Patryka Wegi w pewnym sensie też się w to wpisują, bo podejmują ważne tematy społeczne. Nie są to dobre filmy, ale tak rzeczywiście kiedyś to było o rozbiorach i komunizmie, potem o biedzie lat 90. Mm-hmm. i biednym dziecku z białaczką z bieda szybów. Inaczej się nie dostało budżetu, mm-hmm. a od jakiegoś czasu rzeczywiście powstaje coś fajnego. No widziałem ostatnio film Detektyw Bruno, polski, taki dziecięcy. Dużo można mu postawić zarzutów, mm-hmm. ale na pewno nie to, że jest kolejnym, wiesz, społecznym mm-hmm. marudzeniem. I właśnie ma fajne rzeczy. Bardzo mi się skojarzyło wcześniej, jak mówiłaś o tej wielkiej kobiecie z kamerki. Mm-hmm. Że w tym filmie Detektyw Bruno jest bardzo na czasie pokazany świat i tak właśnie nie dziadersko-boomersko, tylko realnie tak jest świat Instagrama, influencerów mm-hmm. i tego, jak bardzo to jest ściema, jak to wpływa na dzieci, a z kolei jak to wpływa na tych mm-hmm. influencerów. To jest taki strasznie fajny aspekt tego filmu. Polecam film Detektyw Bruno ogólnie. Bardzo jest nietypowy, bo jest przyjemnym polskim filmem. To jest rzadkość.
Rzadkość w ogóle, mam wrażenie, że to kino familijne w Polsce też trochę skoczyło niedawno o poziom wyżej, bo wcześniej było takie bardzo dydaktyczne, a teraz jest chyba po prostu fajny film, są fajne filmy, na które fajnie pójść z dziećmi, nie? I też się dobrze bawić.
Tak, to też są nawet śmieszne żarty takie, że ja się nawet zaśmiałem mm-hmm. jako dorosły. Oczywiście jest dydaktyzm, ale bardziej na zasadzie, właśnie nie dydaktyzm, jakiś morał, uh-huh. pokazana jakaś wartość, a nie takie, że przy okazji filmu nauczysz się, jak przechodzić przez ulicę.
O, to miło. To przypomina te filmy, które nam puszczali w szkole na godzinie wychowawczej.
Tak, tak, tak. O Jezus, tak. O ewakuacji. Pamiętam, mm-hmm. puszczali taki film z PRL-u o ewakuacji i powiedzieli, no puszczamy stary film, bo wszystko jest aktualne. Jakieś takie stare, wiesz, te, nie wiem, Jelcze, czy co mm-hmm. to było, takie autobusy do ewakuacji, jak cudowne to było. A słuchaj, trochę zmieniając temat, nadal przy tych filmach, ale przy twojej pracy. No bo jak się pozna kogoś znanego, to cię potem ludzie pisać, jaki on jest. Mm-hmm. I jak to jest z tymi gwiazdami? No bo ty robisz wywiady z gwiazdami tego kina klasy B. Czy jest jakiś powtarzający się motyw, że oni są, nie wiem, skromni, albo zarozumiali, albo nie wiem, no jacyś? Czy nie ma takiego motywu? Zgorzkniali może?
To zależy. Myślę, że w ogóle dużo czasu zajęło mi uświadomienie sobie, że nie robię wywiadu z kimś, tylko o czymś. I jak już sobie uświadomiłam, że robię o czymś, to przestałam się czuć onieśmielona, bo po prostu też miałam taki moment robienia wywiadów na kolanach, bo na przykład, nie wiem, sobie myślałam, nie, to Christopher Lambert, kochałam się w nim po nieśmiertelnym i tak dalej, i tak dalej. I to bardzo mnie niestety też blokowało, bo bałam się na przykład zadać jakieś pytanie, bo sobie myślałam, o nie, to Christopher Lambert, kochałam się w nim po nieśmiertelnym. I dopiero jak powiedziała mi jaka moja mentorka, że wywiad jest o czymś, a nie z kimś, to zupełnie inaczej zaczęłam do wywiadów podchodzić i też dopiero wtedy zebrałam się na odwagę, żeby pytać na przykład, dlaczego panu nie wyszło, nie? Albo dlaczego już pan nie gra w filmach, albo czy się pan czuje zgorzkniały, że pana już nie chcą w tych dużych produkcjach. I wtedy też sobie uświadomiłam, że nie każdy ma ochotę odpowiadać na takie pytanie. Ale jest dużo aktorów, którzy sami się nad tym zastanawiają i mają ochotę na przykład tak z siebie wyrzucić, co ich zdaniem poszło nie tak. Pamiętam, miałam wywiad z Lorenzo Lamasem i on właśnie bardzo chętnie o tym opowiadał, dlaczego to tam się nie tak potoczyło. W jego przypadku on to akurat tak zdiagnozował, że zaczął być za bardzo celebrytą, a za mało aktorem. Wszyscy go mieli dosyć, bo on po prostu w różnych reality show w Stanach Zjednoczonych występował. Bo na pewno bardzo też lubię takie super szczere odpowiedzi, jak Lance Henriksen na przykład powiedział, że gra w filmach alimentacyjnych, bo ma do zapłacenia alimenty, więc gra w tanich filmach, żeby i jak najwięcej tych ról przyjmuje, żeby po prostu kasa się zgadzała. Bruce Campbell też to był jeden z moich ulubionych wywiadów. On mi właśnie powiedział, żeby robić fajne filmy, trzeba mieć kasę, a jak nie ma kasy, to trzeba się po prostu z tym pogodzić. Więc myślę, że to jest różnie, to też się da oczywiście wyczuć, bo to jest, wszystko się sprowadza do ego, prawda? No. Jak ktoś czuje, że wcale nie jest tak, że mu nie wyszło, no to się nie da się przebić przez tą ścianę i można właśnie sobie takim pytaniem trochę napytać biedy, ale myślę, że w większości aktorzy właśnie z takich filmów, bo ja głównie rozmawiam właśnie z takimi aktorami, którzy grali w jakichś kultowych filmach albo właśnie w filmach klasy B, że oni sobie doskonale zdają sprawę, gdzie jest ich miejsce właśnie w popkulturze i się z tego cieszą, bo jest gigantyczny rynek na to. Te filmy wychodzą teraz na nowo na Blu-rayu, na DVD już nawet nie, bardziej w jakichś takich kolekcjonerskich edycjach. No i oni doskonale sobie zdają sprawę, że to ich popularność nie bierze się stąd, że są najlepszymi aktorami w historii ludzkości, tylko po prostu z tego, że grali w filmach 30 lat temu, o których wciąż się pamięta.
No tak, bo tak właśnie tak się zastanawiałem, chyba o to było moje pytanie tak naprawdę, czy oni uważają, że są gwiazdami kina, czy też, że są gwiazdami kina, ale klasy B i szkoda, nie? Że się nie dostali gdzieś tam. Bo te transfery chyba nie są takie super częste, nie? W sensie zdarzają, że mówiłaś mi parę takich nazwisk, podałaś, ale to jednak chyba trochę tak jest, że ktoś będzie zaszufladkowany jako, nie wiem, Scream Queen w klasie B, no to już właściwie koniec.
No częściej zdarzają się chyba transfery z mainstreamu do filmów klasy B, tak? Niż na odwrót, no bo na przykład, takim przykładem, jest Eric Roberts, przecież świetny aktor, brat Julie Roberts, nominacja do Oscara w latach 80. i teraz 500 filmów na koncie, nie? I to są często filmy, w których on się pojawia przez 2 minuty i potem jego nazwisko jest wybite po prostu boldem na plakacie, że on gra, a przyjmuje po prostu kilkadziesiąt ról rocznie właśnie w takich filmach naprawdę klasy B i naprawdę koszmarnych. No ale nie przeszkadza mu to. Także wydaje mi się, że bardziej są takie transfery w dół niż w górę, chociaż te się oczywiście też zdarzają, ale właśnie tak jak mówisz, jest ten element zaszufladkowania i swego czasu właśnie aktorom z filmów klasy B czy horrorów trudno było się przebić, no bo na przykład jak już wspomnieliśmy o Jamie Curtis, no ona jest takim chlubnym przykładem aktorki, która z horroru i to nie jednego, bo Halloween nie był jedynym jej horrorem w młodości, której udało się właśnie przebić do mainstreamu. Ona przecież grała świetne role komediowe, świetne role dramatyczne i nie jest już tak utożsamiana całkowicie tylko i wyłącznie z horrorem. Ale właśnie filmy klasy B to jest takie miejsce, zwłaszcza w latach 10., 90. to było takie miejsce, kiedy było bardzo dużo produkcji właśnie tych kasetowych. Było takie miejsce, które przytulało tych, którym się nie powiodło, którzy mieli na przykład jakieś problemy z prawem, a jednak chcieli pracować, trochę obniżyli stawki, no więc tutaj mogli właśnie zagrać w tym czy tamtym. Często jest tak, że oglądam jakiś film, który no powiedzmy jest taki naprawdę dolnej półki i nagle się pojawia na parę minut w trzecioplanowej roli jakiś super znany aktor, nie? Który akurat musiał sobie dorobić, na przykład nie, Malcolm McDowell, nie? Z Mechanicznej Pomarańczy albo ktoś tam. I to też jest jakiś znak czasów. Jakie interesujące spotkania zawsze.
Rzeczywiście, to fajne zaskoczenie. Wyjdzie jakiś taki Jack Nicholson. A jak ci się w ogóle ogląda filmy takiej klasy A? Bo musisz czasem takie oglądać. Masz troszkę wtedy inne nastawienie?
Chyba po prostu wyłączam tą część mojego mózgu, która ogląda filmy klasy B. I cieszę się dobrym filmem. Nie mam tak, że oglądam i sobie myślę, och, coś za mało wybuchów. Stanowczo za mało po prostu sztucznej krwi. Nie podoba mi się, co ten Almodóvar zrobił. Nie mam tak zdecydowanie. Nie oglądam aż tak dużo filmów klasy A, bo oglądam sobie to, co na przykład czuję, że powinnam obejrzeć, albo to, co mam ochotę obejrzeć. Jednak cały czas gonię moją watchlistę, na której mam 2200 tytułów i chciałabym po prostu te filmy obejrzeć, a nie da się, bo cały czas coś do tej watchlisty dodaję, więc jak mam chwilę czasu, no to oglądam te filmy klasy B, żeby jak najwięcej z tej watchlisty wyrzucić, ale jednak czasochłonne.
To ile tych filmów klasy B oglądasz?
Jak mam dobry tydzień, i nie mam bardzo dużo pracy i na przykład nie padam na twarz, bo jestem starym człowiekiem, więc zdarza mi się padać na twarz wieczorem, no to mogę na przykład obejrzeć 3 dziennie, powiedzmy.
A one są też krótsze, nie?
Tak, one mogą mieć 80 parę, 90 minut, niektóre mają 70 parę też, to zależy wszystko. Ale tak, one to nie są takie filmy, jak są teraz produkowane, że na przykład trwają 2 godziny, 40 minut albo coś takiego. Tak,
masakra, nienawidzę tego trendu.
Tak, a potem oglądasz ciurkiem na Netflixie serial 8 godzin.
Ale to na Netflixie, ja pierwsze nie oglądam, nie jestem w stanie, tak? A po drugie to nie jest ciurkiem, bo... Więc w domu mogę wstać do łazienki czy coś, a jak siedzę w kinie,
no tak.
Na przykład na tym nowym Batmanie, który trwa 3 godziny, on jakoś wszedł na te platformy i niektórzy ludzie go sobie dzielą po prostu na 3 kawałki po godzinę.
Miniserial sobie
tak robią. I podobno dużo bardziej im się podoba niż tym ludziom, którzy oglądali w kinie.
Bo ich tyłek nie boli, tak, i nie mają emocjonalnego obciążenia.
No ale faktycznie 70 minut, no tak, no to tam 4 godziny i obejrzysz 3 filmy.
Tak, no to właśnie jak mam dobry tydzień, to kilkanaście filmów w tygodniu. Obejrzę też, czytelnicy mi przysyłają jakieś swoje tytuły, które by chcieli, żebym obejrzała. No więc staram się cały czas uzupełniać listę i to jest czasochłonne, jeszcze każdy z tych obejrzanych filmów chcę opisać na blogu, więc to jest taka wspaniała walka.
Tak, z przemijaniem. A nie mieszają ci się te filmy? W sensie nie robi ci się gdzieś tam trochę sieczka? Może nie, może przez to, jak je opisujesz, to łatwo, ale...
Nie mieszają mi się. Ja mam w ogóle bardzo dobrą pamięć do nazwisk aktorów, do fabuł i tam do roku produkcji i tak dalej. Więc mi się nie mieszają. Nie mieszają się nawet bardzo podobne filmy, w których grają ci sami aktorzy. Nie. Ale kilka razy na pewno było tak, że na przykład coś obejrzałam i mi się to nie podobało i w ogóle jakby nie przywiązywałam do tego zbyt dużej wagi i na przykład grałam sobie w Warzywka i miałam film w tle. I po na przykład 2 latach robiłam kolejne podejście, wydawało mi się, że jeszcze tego nie oglądałam i po 20 minutach miałam... chyba już było oglądane, ale tak, żeby mi się mieszały, to nie.
Okej, okay, no to ciekawe. Ja jestem przekonany, że mi by się mieszało. Ale tak, znam to uczucie, jak oglądasz coś i chcesz i musisz to obejrzeć, ale jest na tyle beznadziejne, że odpalasz coś. Specjalnie ściągnąłem Angry Birds do oglądania serialu Fear the Walking Dead, bo jest tak dramatycznie zły, że to jest po prostu...
Musiałeś wezwać posiłki.
Tak, totalnie. W sensie to jest potwornie zły serial. A czy, wiesz, jest taki kanon filmów, nie? I w tym kanonie są filmy no, tej klasy A, typu Metropolis, Titanic. A są w takim ogólnym kanonie jakieś filmy klasy B, które tak awansowały i są teraz no, jakby takim must watchem dla każdego znawcy kultury?
Są, oczywiście. Znaczy pewnie każdy by skonstruował swoją własną listę takich filmów. Są na pewno filmy klasy B, powiedzmy, ale takie z większym budżetem, które zrobiły, znaczy odniosły sukces w kinach, no ale są to nadal filmy klasy B. Chociaż zapewne fani mogliby na przykład powiedzieć, że nie, że w swoim gatunku to jest klasa A. Wiadomo, zawsze można się spierać, ale są takie filmy, które miały bardzo duży wpływ na filmy klasy A teraz. I na przykład takim filmem może być Kobra z Sylwestrem Stallone, bo ten film jest taki bardzo specyficzny wizualnie, taki neonowy, więc ta estetyka, która jest popularna w nowym kinie, no ma też swoje źródła w jakichś starszych filmach. Więc są takie filmy, które na przykład Robocopa też bym wymieniła wśród tych filmów, no, no, które trzeba obejrzeć. Z tych takich, powiedzmy, pewniaków lepszych, nie takich obskurnych, po prostu gdzieś tam na dole wypożyczali gdzieś w magazynie, nie? Nie wiem, na pewno też niektóre te filmy post-apo z lat 80. one są też bardzo specyficzne, niektóre są bardzo fajne. No, dałoby się zrobić taką listę, tylko akurat teraz tego nie zrobię, bo przychodzi mi do głowy tyle tytułów, mogłabym ci ją zrobić do podpięcia w komentarzu.
Z przyjemnością, bardzo z przyjemnością. Na YouTubie podepnę w komentarzu. Tak zrobimy.
Dobrze.
Ale to jest ostatnie pytanie, bo czas nam się też kończy, ale... Czy są jakieś filmy klasy B, w których nie ma, które nie mają tytułu coś tam, tam atak czegoś tam z czegoś tam, to się atak zwierzęcia z kosmosu, w których nie ma pościgów, wybuchów, stripteaserek, policjantów, żołnierzy i są na przykład dramatem obyczajowym i nadal są w klasie B, czy to już nie ma czegoś takiego?
Chodzi ci o to, czy są na przykład ciężkie dramaty obyczajowe, ale klasy B, a to bym chyba je bardziej podciągnęła pod kino niezależne. Tak myślę, bo filmy klasy B jakoś tak mają, są, wiesz, sprzężone właśnie z tymi wszystkimi rzeczami, no tak, o których mówisz. Pewnie by się coś znalazło. Pewnie by się coś znalazło takiego cięższego z jakimś elementem, powiedzmy, lekko sensacyjnym, nie? Ale nie przychodzi mi do głowy. Tak, myślę, że to bardziej by było kino niezależne.
No chyba faktycznie, rzeczywiście. Też pewnie są jakieś rzeczy na granicy, no nie wiem, tak jak Robocop może się wydawać, że jest o policjancie robocie, a to, tam jest bardzo przekaz społeczny w ogóle.
Tak, tak.
Więc bardzo fajny film, bardzo też specyficzny i bardzo brutalny momentami.
Tak, to w ogóle jest jeden z moich ulubionych filmów. Strasznie, strasznie go lubię.
Tak, jest bardzo spoko. No dobra, Marta, to w takim razie bardzo, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
I też bardzo dziękuję, było mi bardzo miło.
Mi też. Marta Górna, Gazeta Wyborcza, górnaogląda.pl. Tak? Górnaogląda.pl.
Tak.
Po prostu, super. Górnaogląda.pl właściwie.
Górnaogląda.pl.
Górnaogląda.pl. Wam, słuchacze, też bardzo dziękuję za rozmowę. Zachęcam do subskrybowania na YouTubie i tego obserwowania na Spotify'u, które bardzo mi pomoże w docieraniu do kolejnych osób. Dzięki, Marta.
Ja też dziękuję.
Dziękuję Wam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.